poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Opola. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, szczególnie witam wszystkich oświatowców, którym składam gorące życzenia, korzystając z okazji, że mogę do Państwa przemówić.
Którzy dzisiaj świętują, ale świętują w cieniu pandemii niestety, ten Dzień Edukacji Narodowej inny niż zwykle, zresztą w ogóle to zdanie inny niż zwykle bardzo często w ostatnim czasie się powtarza, także w kontekście oczywiście szkół. Pewnie będą życzenia, ale też inne, bo z zachowaniem dystansu społecznego i pewnej odległości.
Rzeczywiście inne, ale to nie tylko świętowanie edukacyjne jest inne, wszystkie świętowania od marca są inne. Natomiast tak, oczywiście myślę, że nie jest to czas na to, żeby się hucznie spotykać, jak to drzewiej bywało w gronach nauczycielskich, i oficjalnie, i nieoficjalnie. No niestety mamy taki czas, że poświętować tak wyraźnie, namacalnie nie możemy.
Panie naczelniku, czy mamy taki czas, kiedy możemy powiedzieć, że nauczyciel jest to zawód podwyższonego ryzyka?
Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. W tej chwili szczególnie. Nawet przed pandemią bym powiedział, że...
Z wielu innych przyczyn,
z innych,
prawda?
Powodów, a teraz szczególnie. I zawsze, gdzie mogę, apeluję o to, żeby było wzajemne zrozumienie. Te emocje, które są w nauczycielach, one są potężne, bo to nie są tylko nauczyciele. To są matki, ojcowie, żony, dzieci swoich rodziców i muszą mieć na uwadze to, że obracają się nie tylko w przestrzeni szkolnej, nie tylko z uczniami i każde wejście do klasy no jest okupione pewnym stresem mniej lub bardziej uświadomionym, zdecydowanie bardziej uświadomionym, ale też i podszyte lękiem, także tutaj apeluję o to, żebyśmy wszyscy wzajemnie się rozumieli. To nie jest tylko tak, że tylko rodzice i dzieci boją się pandemii i są narażeni. Wszyscy pracownicy oświaty, wszyscy, podkreślam, wszyscy pracujący w szkołach, które są paroset osobowe, są narażeni na to nieszczęście wirusowe.
Sytuacja w szkołach jest trudna, tym bardziej widzieliśmy, że w wielu przypadkach szkoły właśnie, czy szerzej mówiąc, placówki oświatowe były tym miejscem, gdzie pojawiały się ogniska zakażeń. Związek Nauczycielstwa Polskiego pisze list do premiera, w którym możemy przeczytać, że mimo rosnącej liczby zakażeń w szkołach, tragicznych informacjach o śmierci nauczycieli z powodu koronawirusa, rząd nie przedstawił żadnej strategii dotyczącej ochrony zdrowia, tak piszą związkowcy. Ma pan takie poczucie, że rzeczywiście jest trochę partyzantka w szkołach?
Dodajmy śmierci nauczycieli dwóch, jak media donoszą, i jednego ucznia.
Tak, to już prawda. Uczeń szkoły specjalnej staje się 20-latek.
Tak, także to zaczyna działać na wyobraźnię chyba już coraz większej grupy, że jest problem. No ja jestem troszkę innego zdania, co głosi pan minister, że wszystko jest dobrze, bo patrząc na statystyki dotyczące zachorowalności, no to można powiedzieć, że aż tak źle nie jest, no bo na przykład w Opolu na ponad 20 tysięcy uczniów mamy około 30 przez te półtora miesiąca dotkniętych COVID-em.
Patrząc też globalnie na statystyki związane z organizacją pracy szkół, to też jakiś niewielki procent pracuje w systemie zdalnym bądź też hybrydowym. Więc globalnie te dane no, nie pokazują jakby skali problemu.
Właśnie do tego zmierzam, że są zbierane informacje o uczniu, który jest chory, ale nie są zbierane informacje o uczniach, którzy z innych powodów nieszkolnych są na kwarantannach, o nauczycielach, którzy są na kwarantannach nie z powodu szkolnego. I problem jest nie tylko covidowy, wirusowy, ale też jest problem coraz większy i to dyrektorzy mocno sygnalizują, problem organizacyjny. I teraz im mniejsza placówka, tym trudniej to ogarnąć, bo każda nieobecna osoba powoduje, że o ile może jakoś połatamy sobie te zastępstwa, to pamiętajmy, że oprócz tego jeszcze jest obowiązek nałożony na szkołę opieki. No i nagle okazuje się, że trudno być w dwóch miejscach naraz. To też dotyczy przedszkoli, gdzie mamy pracowników nie tylko pedagogicznych, którzy mogą pójść na urlop, którzy idą na zwolnienia lekarskie. No i nagle okazuje się, że trudno tutaj czasami zaopiekować się dziećmi. Także myślę, że diagnoza sytuacji w szkole powinna być bardziej pogłębiona niż tylko statystyczna, płynąca ze źródeł sanepidu.
Ja dlatego o organizację pracy pytam, bo tak właściwie za organizację pracy danej placówki odpowiada dyrektor wspólnie z organem prowadzącym, ale teraz trochę ręce dyrektorów czy organów prowadzących są związane, bo w momencie, kiedy pojawia się zakażenie, to ostateczna decyzja związana z organizacją pracy szkoły należy do sanepidu.
Tak, w tej chwili tak to zostało poukładane i tak te przepisy stanowią, że decydujący głos jest po stronie sanepidu, który ze zrozumiałych względów patrzy na sytuację szkoły przez pryzmat zakażeń, ale nie patrzy przez pryzmat organizacji. Myślę, że chyba dojrzewamy do sytuacji takiej, gdzie powinien być troszkę dualny system, gdzie sanepid reaguje w przypadku zakażeń. Natomiast no, jeżeli państwo nie chce usamodzielnić dyrektorów, którzy by działali w porozumieniu z organem prowadzącym, no to może do tego dorzućmy instytucję państwową, czyli kuratorium, i te względy organizacyjne powinny iść troszkę inną ścieżką, bez porozumienia z sanepidem.
No, kuratorium trochę zostało wykluczone, stoi z boku, jeżeli chodzi o tematy epidemiologiczne, bo oni tutaj żadnego pola manewru za bardzo nie mają, ale to jest właśnie postulat także Związku Nauczycielstwa Polskiego, żeby bardziej włączyć dyrektorów szkół właśnie w tą ostateczną decyzję związaną z organizacją pracy szkoły, kiedy pojawia się ewentualne zakażenie. Czyli to dyrektor, żeby to dyrektor mógł decydować, czy szkoła przechodzi na tryb zdalny, czy tryb hybrydowy, widząc właśnie, jak sytuacja wygląda, czyli to, co pan powiedział. Ilu nauczycieli mamy do dyspozycji na miejscu, czy jesteśmy w stanie przechodzić na nauczanie zdalne, bo jeżeli nauczyciele są na L4, część na kwarantannie, część jest zakażonych, a część, tak jak pan powiedział, choruje po prostu, ma infekcję, to nawet organizacyjnie trudno zorganizować zdalną naukę.
Tak, dokładnie tak. Myślę, że tak. Dyrektorzy tutaj powinni być wsparci organem prowadzącym, bo to jednak jest podjęcie decyzji i ciężkiej decyzji. Mam wrażenie, że troszeczkę nie do końca świat oświatowy jest poważnie traktowany i komuś się wydaje, że w szkole pracują osoby, które o niczym innym nie myślą, tylko jakby sobie tutaj zorganizować dzień wolny. No jest inaczej, jest olbrzymia odpowiedzialność za to, co robimy. Ja bym nie chciał tutaj historycznego wywodu robić, żeby udowodniać, że na przestrzeni dziesiątków lat odpowiedzialność polskiego nauczyciela zawsze była potężna i zawsze całe rzesze pokoleń nauczycieli odpowiedzialnie pracowali i to się nie zmieniło. Nikt w szkole nie jest miłośnikiem zdalnego nauczania.
No właśnie.
Każdy chce mieć bezpośredni kontakt. Od marca o niczym innym świat nauczycielski nie mówił, tylko o tym, że chce w końcu wrócić do bezpośredniego kontaktu. Ale mówimy o sytuacji skrajnej. W sytuacji skrajnej czasami trzeba podejmować inne decyzje.
Edukacja jest ważna, ale życie i zdrowie nauczycieli i uczniów wydaje się być znacznie ważniejsze w tej sytuacji. Panie naczelniku,
ale... Ale w słowo uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły Włóżmy słowo człowiek, żebyśmy sobie uświadomili. Nie mówimy tutaj o zawodach, tylko mówimy o ludziach. Zawsze życie ludzkie jest najważniejsze.
Panie naczelniku, macie trochę przećwiczone w ramach miasta Opola te przypadki zakażeń w szkołach, bo jak policzyliśmy przed wejściem na antenę, to ponad 10 placówek oświatowych, bo tak mówimy szerzej, zarówno szkoły podstawowe, szkoły średnie, tak jest, jedno przedszkole. W ramach miasta Opola tam już doszło w tych placówkach do zakażenia, więc ten tryb postępowania trochę został już przećwiczony.
administracyjnie tak. Szkoły wiedzą, dyrektorzy wiedzą, że mogą do wydziału zgłosić się po wzory pism. Trochę tej papierologii jest, jak to w urzędach, żeby wszystko później było uwiecznione, ale staramy się jak najbardziej pomagać. No czasami jest tak, że trochę wyprzedzamy działania sanepidu, no zgodnie zresztą z umowami wcześniejszymi, że no jeżeli jest deklaracja sanepidu telefoniczna, to znaczy, że możemy działać, bo czasami no to ja bardzo współczuję i bardzo pozdrawiam wszystkich pracowników sanepidów w całej Polsce, nie tylko w Opolu, bo zdaję sobie sprawę, że państwo tam pracujecie na bardzo wysokich obrotach, no i z tego powodu, że jest niewydolność administracyjna, to czasami te pisma przychodzą z parodniowym opóźnieniem, ale absolutnie ja tego nie mówię z żalem, ani z narzekaniem, tylko mówię o stanie faktycznym, w jakim działamy. My nie czekamy na te pisma, przyjmujemy deklarację słowną i puszczamy maszynę w ruch.
To na koniec krótko, gdyby to miało od pana zależeć, zdalna nauka mimo wszystko powinna na dzisiaj wrócić, czy bardziej hybrydowo, czy jaki system?
Ja powtórzę to, co nieustannie powtarzam od wielu miesięcy. Nie można traktować wszystkich szkół tak samo. Są różne sytuacje. Traktujmy to indywidualnie. Inaczej jest w szkole, która jest ulokowana w środowisku, gdzie nie ma zachorowań. Inaczej, kiedy to natężenie jest większe. Bądźmy elastyczni. No, nie ma potrzeby, żebyśmy tutaj wszystko równo traktowali, bo sytuacje są różne i stan zakażeń w Polsce, w powiatach, w gminach, w miastach, w dzielnicach nawet jest różny, więc trzeba podchodzić do tego indywidualnie i to nie jest tylko kwestia tych zakażeń wirusowych, tylko również innych chorób i to jest też spojrzenie, jak w danej szkole sytuacja wygląda z absencjami i uczniów, i nauczycieli, i pracowników innych, nie pedagogicznych, bo przecież to jest duży zakład pracy i on musi funkcjonować i wszystko trzeba wziąć pod uwagę.
To zdrowia życzymy pracownikom oświaty w sposób szczególny dzisiaj w Dniu Edukacji Narodowej.
Bardzo, bardzo dużo zdrowia i odporności.
Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola. Dziękuję panie naczelniku za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Poranny gość Radia Doksa.